Praga była pierwszym miastem na świecie, które w pełni poznało się na geniuszu Mozarta. To dla Pragi napisał on swoją najlepszą operę, Don Giovanniego, ale i dla Pragi napisał tę najsłabszą, Łaskawość Tytusa. Prażanie starali się dać Mozartowi jak najwięcej uwielbienia i docenienia, zarówno za jego życia, jak i po śmierci. Pierwsze wielkie, uroczyste upamiętnienie tak młodo zmarłego kompozytora odbyło się przecież 14 grudnia 1791 roku w kościele świętego Mikołaja na Malej Stranie w Pradze. I to do Pragi przeprowadziła się wdowa po Mozarcie, Konstancja, wraz z osieroconymi synami. W drugiej części opowieści o Mozarcie w Pradze przybliżam okoliczności premiery Don Giovanniego. Opowiadam o tajemniczym spotkaniu kompozytora z Casanową, a także o uwikłaniu w wielką politykę, które zdarzyło się Mozartowi, gdy przyjął cesarskie zamówienie na operę Łaskawość Tytusa, skomponowaną na koronację Leopolda II na króla Czech. To jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka. Zapraszam bardzo serdecznie.
Chleba jíst na vodu pil, pár dukátů za to mít. Já bych taky chtěl být pánem, být tím pánem, to je čok. Jsem letálem sluho, hop, 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 já už bych do toho kok. Pán se mucháje si s ženskou, a já mám u těla kardeříka, hlídej bodyguardo, bodyguardo, bodyguardo. Já bych taky chtěl být pánem, být tím pánem, to je čo, jsem letále sluho, hop, 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 já už bych do toho. Co to je? Zahazí se z ní, je to den, raději zmizí, tato noc bude odrovno, tato noc bude odrovno, tato noc bude můj hrob, 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 tato noc bude můj hrob.
A na początek słuchaliśmy zabawnego fragmentu koncertu, który w 2013 roku odbył się w Ostrawie, kiedy to w Towarzystwie Janaczkowej Filharmonii arię Leporella z opery Don Giovanni wykonał nie kto inny, tylko słynny pieśniarz czeski Jaromir Nohawica. Dzisiaj już niestety będący na cenzurowanym, bo jak wiemy, nie zechciał oddać Putinowi medalu, który od niego otrzymał przed laty. A dlaczego tego nie zrobił, dlaczego tego medalu nie zwrócił? Tu odsyłam do jednego z dawniejszych odcinków raportu o stanie świata Dariusza Rosiaka, w którym tę sprawę pieśniarz wyjaśnił. My jednak wróćmy do Mozarta. W swoim zaledwie 35, niespełna 36-letnim życiu, Mozart odbył 17 podróży. Był poza domem łącznie 10 lat i 2 miesiące. Przez wszystkie te wizyty, koncertowe wyprawy, biznesowe wyjazdy, ani razu nie trafił na miasto, które dałoby mu wszystko, czego potrzebował. A czego potrzebował? Mozart chciał zostać kapelmistrzem. Na dzisiejsze warunki powiedzielibyśmy, że dyrektorem artystycznym zespołu, orkiestry, no najlepiej teatru operowego, choć naturalnie w jego czasach z tym stanowiskiem wiązały się zupełnie inne obowiązki. Dzisiaj dyrektor artystyczny przede wszystkim układa program, programuje sezon, oraz pracuje na co dzień z zespołem, jeśli z dyrygentem, przygotowując od dyrygenckiego pulpitu wykonania czy prawykonania. W tamtym czasie prowadzenie było mniej istotne. Ważniejsze było dostarczanie nowych dzieł, czyli komponowanie. W tym względzie w muzycznej hierarchii najwyżej stał teatr operowy, znajdujący się w centrum zainteresowania także publiczności. Był to również interes najbardziej intratny. Niektórzy komentatorzy, szczególnie na łamach popularnych portali czy dzienników, w okolicach okrągłych rocznic śmierci lub urodzin Mozarta próbują wykazywać, że był on człowiekiem łasym na tytuły, próżnym, właśnie bo upragniony przez niego tytuł to kapelmistrz dworu cesarskiego w Wiedniu, a zatem bardzo wysokie stanowisko. Stanowisko przez dwie dekady, w zasadzie odkąd Mozart pamiętał, zajmowane przez Krzysztofa Willibalda Glucka. Gdy Gluck zmarł w 1787 roku, zaledwie kilka miesięcy po pierwszej wizycie Mozarta w Pradze, miał Wolfgang Amadeusz ogromną nadzieję, że uda mu się to stanowisko zająć. Nie udało się i był to dla niego ogromny zawód. No i oto jest właśnie rzekomy dowód na tytułomanię Mozarta, zdaniem niektórych. Bzdura do kwadratu. Mozartowi nie chodziło o formalne zaszczyty, choć był, jak wielu twórców, wrażliwy na swoim punkcie i chciał, aby jego sztuka była doceniana. Ale bardziej chodziło tu tak naprawdę o byt. Trzeba pamiętać, że miał na utrzymaniu żonę, dzieci, chciał żyć godnie i za ciężką pracę, którą na co dzień wykonywał, chciał być dobrze opłacany. Taką stabilność, zarówno finansową, jak i życiową, dawała właśnie posada kapelmistrza. Wróćmy na moment do tej wyliczanki miast. Spośród wszystkich, które Mozart w życiu odwiedził, mówi się, że 12 zapisało się szczególnie w jego biografii z różnych powodów. Gdy w 2006 roku obchodzono hucznie 250-lecie urodzin Mozarta, jedna z muzycznych gazet w Austrii publikowała cykl Zwölf Mozartstädte. Ich porównanie daje interesujący wgląd w to, jak różnie miasta traktowały Mozarta. Które były dla niego szczęśliwe, a które zapamiętał jak najgorzej. Wreszcie, które dawały mu największe, a które najmniejsze możliwości rozwoju. Biorąc pod uwagę, że na pewnym etapie komponowanie oper było głównym celem artystycznym Mozarta, to takie możliwości dawały mu tylko 4 z tych 12 miast. Mediolan, Wiedeń, Monachium i Praga. Najwięcej oper, nie licząc Wiednia, zamówił u Mozarta Mediolan. I były to Mitrydates, Ascanio in Alba oraz Lucio Silla. Trzeba przy tym zaznaczyć, że Mediolan jako stolica Lombardii znajdował się pod austriacką okupacją i wszystkie trzy zamówienia pochodziły od austriackich mecenasów, konkretnie od jednego. Są wątpliwości, czy Lucio Silla na pewno też był od niego, ale wszystko wskazuje na to, że tak. De facto żaden włoski teatr operowy nie zamówił u Mozarta opery. Choć jak wiemy, Mozart bardzo o takie zamówienie zabiegał i w tej sprawie odwiedził koszmarnie chorego myśliweczka w Monachium, którego zdeformowana syfilisem twarz tak bardzo przeraziła Mozarta. Myśliweczek, do niedawna król włoskiej opery, miał Mozartowi załatwić dostęp do największej we Włoszech sceny, do Neapolu i jednocześnie do czołowych teatrów operowych świata, jakimi były wówczas teatry włoskie. Dwa dzieła operowe zamówiło u Mozarta Monachium. Były to Rzekoma ogrodniczka oraz Idomeneo. Ogrodniczka miała tylko 3 przedstawienia i nie podbiła serc publiczności. Idomeneo był zamówieniem dworskim. Został również 3 razy wystawiony w Teatrze Elektora Bawarskiego. No i w zasadzie na tym koniec. Wszelkie nadzieje zostały pogrzebane. Dla Wiednia, w którym Mozart spędził 10 ostatnich lat życia, przygotował opery, z których może nieco na bok odłożyć trzeba jedną aktówkę Der Schauspieldirektor, czyli dyrektor teatru, która powstała na cesarskie zamówienie, pokazana tylko w pałacu w Schönbrunn i była w zasadzie takim drobiazgiem rozrywkowym. A pozostałe, poważniejsze, to kolejno Wesele Figara, Così fan tutte oraz oczywiście Czarodziejski flet. No i wreszcie Praga. Miasto, które Mozarta pokochało i grało jego operę, bo Wiedeń miał ją gdzieś. Mowa oczywiście o Weselu Figara. Praga, która gdyby tylko mogła, dałaby Mozartowi tyle zamówień operowych, ile artyści byliby w stanie wykonać. Raptem w ciągu kilku ostatnich lat jego życia zamówiła dwie opery i w żadnym z tych przypadków nie poprzestała na kilku pokazach. Grała je chętnie, często po kilkadziesiąt razy. To, czego Praga nie mogła dać Mozartowi, to stałe stanowisko kapelmistrza, by mógł utrzymywać się z pisania muzyki. Po prostu taka posada musiałaby najpierw w Pradze zostać powołana przez dwór wiedeński. Takie stanowisko musiałoby zostać utworzone. Miasto usilnie o to zabiegało u Habsburgów, ponieważ to była kwestia prestiżu, no ale bezskutecznie. Nie zmienia to faktu, że ze wszystkich miast, dla których Mozart komponował, praski Teatr Narodowy mógł poszczycić się najnowocześniejszym modelem wystawiania dzieł, opierającym się nie na mecenacie arystokracji, ale na osądzie publiki. Praga miała teatr demokratyczny, do którego każdy mógł przyjść. Miała impresaria zamawiającego dzieła z myślą o tym, czy uda mu się sprzedać wszystkie krzesła i zarobić pieniądze. A miała także gazety, gdzie, podobnie jak w stolicy cesarstwa, ukazywały się relacje. Miała wreszcie wyrobioną muzycznie publiczność, która realnie potrafiła docenić dobrą muzykę i była jej autentycznie spragniona. Ta cała mieszanina zaowocowała zamówieniem, dzięki któremu Mozart napisał jedno z najważniejszych dzieł w historii tego gatunku – Don Giovanniego. Skąd wziął się temat Don Giovanniego u Mozarta? Na tym etapie, czyli pod koniec XVIII wieku, był to dobrze utrwalony w literaturze mit, dobrze utrwalona, dobrze znana figura. Pierwszy dał Don Giovanniemu dramaturgiczny kształt Tirso de Molina. W jego ślady poszedł wielki Molière. Don Juan, czyli rozpustnik, który nie wywołuje rewolucji, ale przeciwko któremu rewolucja jest wywoływana, niesie ze sobą wszystkie oznaki rozkładu klasy wyższej i jej moralnego zepsucia. W filmie Amadeusz pojawia się teza, jakoby Mozart sam po ten temat sięgnął, aby uderzyć się w pierś, niejako złożyć samokrytykę, odpokutować tą operą własne grzechy. Głosem sumienia, który mówi ze sceny, miał tu być sam ojciec kompozytora, Leopold, który zmarł 28 maja 1787 roku, dokładnie między pierwszą a drugą wizytą Mozarta w Pradze. W filmie Formana Salieri, zgorzkniały, zamknięty w domu dla obłąkanych, mówi: to ja sprawiłem, że Don Giovanni w Wiedniu zagrany został tylko 5 razy. W tajemnicy poszedłem na wszystkie 5 spektakli, wielbiąc dźwięki, które tylko ja mogłem słyszeć. Godzina po godzinie stałem tam, widząc, jak ten stary, zgorzkniały człowiek, Leopold, wciąż ma w posiadaniu swojego biednego syna, nawet zza grobu. Posłuchajmy tego fragmentu ścieżki dźwiękowej Amadeusza, gdy finał Don Giovanniego przeplata się z monologiem grającego Salieriego Mariah Abrahama.
From his next and blackest opera. There on the stage stood the figure of a dead commander, and I knew, only I understood, that the horrifying apparition was Leopold, raised from the dead. Eppure l'ora in cena, a che subito si porti. A padron siamo tutti morti. Ma ne dico, ferma un po'. Wolfgang had
actually summoned up his own father to accuse his son before all the world. It was terrifying and wonderful to watch. I saw to it Don Giovanni was played only 5 times in Vienna. But in secret, I went to every one of those 5. Worshipping sound, I alone seemed to hear.
Why, me?
Was I?
Che cielo è questo mai? Vendi di nell'ultimo momento. Piano, ch'io non mi pento. Vanne lontan da me, senti discellerato, non ecco infatuato, sentiti, no, sentiti, no.
Stood there, understanding how that bitter old man was still possessing his poor son, even from beyond the grave, I began to see a way, a terrible way, I could finally triumph over God.
Oczywiście to wszystko jest filmowa fantazja. Mozart nie sięgnął po temat Don Juana samodzielnie. W rzeczywistości nie wiemy do końca, kto mu go zasugerował. Piotr Kamiński w swoim przewodniku operowym pisze, że był to impresario Guardasoni. To zupełnie możliwa hipoteza, ponieważ praska publiczność temat znała, prawdopodobnie lubiła i potencjalnie mógł być on magnesem, który włoskiemu impresariowi mógł zapewnić zyski, oczywiście pomijając kwestię, że magnesem było samo nazwisko Mozarta. te wersje jakoby Guardasoni zamówił temat Don Giovanniego u Mozarta znamy przede wszystkim dzięki relacji Lorenza da Ponte, który twierdził w swoich wspomnieniach napisanych po latach w Stanach Zjednoczonych. No, chyba mało kto pamięta, że niemal dwie dekady ze swojego życia ten słynny librecista spędził w Stanach. Że początkowo Guardasoni zwrócił się do Mozarta z gotowym librettem autorstwa niejakiego Bertatiego. Mozart tę wersję odrzucił, ponieważ, jak twierdził zupełnie bez fałszywej skromności da Ponte, Mozart wiedział, że sukces opery zależy przede wszystkim od poety. No więc przeczytał, ocenił i uznał, że tekst jest zwyczajnie słaby. Jednak w innych wspomnieniach ta wersja się zmieniła, w innych wspomnieniach da Pontego. Da Ponte chyba nieco ją podkoloryzował i zapisał, że Mozart po prostu zwrócił się do niego z prośbą o podrzucenie mu dobrego tematu. Ponieważ da Ponte dostał wówczas jednocześnie dwa inne zlecenia i to od naczelnych kompozytorów wiedeńskich, Solera i Salieriego, Mozartowi zaoferował przeróbkę dobrze znanego tematu Don Juana, co podobno kompozytora bardzo ucieszyło. Swoją drogą tu mała dygresja. Pisanie tych trzech libret jednocześnie było zadaniem karkołomnym. Gdy da Ponte zgłosił się z nim do cesarza Józefa II, ten uznał, że literat nie podoła. Cesarz musiał wyrazić odpowiednią zgodę oczywiście na to, aby da Ponte się tego zadania podjął, ponieważ on był jego nadwornym poetą, a zatem Józef II był jego przełożonym. Zacytujmy fragment wspomnień da Pontego, bo są doprawdy soczyste. Salieri nie chciał ode mnie nowego tematu. Gdy był w Paryżu, skomponował muzykę do Tarar, do libretta Pierre'a Beaumarchais. Chciał ją trochę przerobić, by była bardziej we włoskim stylu i ode mnie życzył sobie po prostu adaptacji. Mozart i Martini, mowa oczywiście o Martinim i Solerze, wszystko zostawili mnie. Dla Mozarta wybrałem Don Giovanniego, a dla Solera Arbore di Diana. Chciałem dla niego czegoś atrakcyjnego, pasującego do jego słodkich melodii, które odbiorca głęboko odczuwa w swojej duszy, a które niewielu potrafi naśladować. Gdy udałem się do cesarza, aby mu powiedzieć o tym, że będę pisał do trzech oper jednocześnie, on odparł, że mi się nie uda. Być może nie, powiedziałem, ale chcę spróbować. Wieczorami będę pisał dla Mozarta, wyobrażając sobie, że czytam Inferno Dantego. Rankami dla Solera, udając, że studiuję dzieła Petrarki, a popołudniami dla Salieriego. On będzie moim Tassem. Wróciłem do domu i zacząłem pisać, nie odchodząc od biurka przez 12 godzin. Butelka Tokaja po mojej prawej, paczka tabaki z Sewilli po lewej i kałamarz po środku. Prawda, że ładne, a jednocześnie przypomina typowego studenta na, nie wiem, miesiąc przed obroną. Pomijam już fragment o tym, że do zestawu atrakcji wspomagających pisanie dołączyła także pewna urodziwa służąca, która oprócz kawy i ciastka oraz uśmiechu dostarczała także da Pontemu innych uciech, ale zostawmy ten wątek. Niezależnie od tego, jak było po 63 dniach takiego kompulsywnego pisania, da Ponte miał w zasadzie większość roboty skończoną. Dwie opery w całości i dwie trzecie trzeciej. Mozart tymczasem miał między swoją pierwszą a drugą wizytą w Pradze trochę czasu i mógł skoncentrować się na pisaniu muzyki. Partytura była niemal gotowa w okolicach października. Na przełomie 8 i 9 października da Ponte przybył do Pragi, aby obserwować postępy nad przygotowaniami, aby obserwować próby. Mozart był już w tym czasie w Pradze. Przybył dokładnie 4 października. Niezawodny Prager Oberpost am Zeitung informował o tym fakcie już 2 dni później, wskazując, że podróż z Wiednia trwała 3 dni, a wizyta ma związek z szykowaną w stawowskim Divadle premierą opery o tytule Kamienny Gość, tudzież po włosku Il Convitato di Pietra. Początkowo zatrzymał się Mozart w którymś z praskich zajazdów, ale stamtąd prędko przeniósł się do Bertramki, w gościnę do państwa Duszków, gdzie wraz z Konstancją mieli bardzo komfortowe warunki. Dom otoczony wspaniałym ogrodem znajdował się nieco na uboczu, z daleka od miejskiego zgiełku i niechcianych, czasem być może przesadnych wyrazów uwielbienia, które kompozytor mógł odbierać od niemal przypadkowych przechodniów. Musiał być to dla Mozarta czas intensywny. Przygotowania do operowej premiery są zawsze piekielnie obciążające dla kompozytora. Dał temu wyraz w liście do Jacquena, swojego francuskiego przyjaciela, pisząc: za bardzo należę do innych ludzi, a za mało do samego siebie. Nie jest to mój wymarzony sposób na życie. Jednak czas w Bertramce przed premierą musiał należeć do udanych. To tam na specjalną prośbę Józefiny Duszkowej napisał Mozart uroczą arię. Jedyny utwór zupełnie osobny, o którym od początku do końca wiemy, że powstał właśnie w Pradze. Posłuchajmy fragmentu w czeskim wykonaniu. Śpiewa Markéta Bymowa, której towarzyszy Janaczkowa Filharmonia z Ostrawy pod batutą Stanisława Wawrzinka. Wykonanie live zarejestrowane zostało podczas pandemii w roku 2020 w ramach serii transmisji online zorganizowanych, gdy regularne koncerty z udziałem publiczności były zawieszone. Chyba nie wymieniłem tytułu tej arii, więc już wymieniam. Bella mia fiamma.
Thank you.
Premierę Don Giovanniego zaplanowano wstępnie na 15 października 1787 roku. Jednak z powodów technicznych kilkukrotnie trzeba było ją przesuwać. Wiedząc, że nie uda się zagrać w czasie, postanowiono oczekiwanie wynagrodzić prażanom spektaklem naturalnie Wesela Figara, który poprowadził od dyrygenckiego pulpitu sam kompozytor. Don Giovanni w Pradze obrósł wieloma legendami. Pierwsza i najbardziej oczywista jest taka, że Mozart całe dzieło w Pradze skomponował. Oczywiście mit ten wziął się z faktu, że ktoś przesadził ze stwierdzeniem, że Mozart napisał operę dla Pragi. No co akurat jest prawdą. Zamówienie przyszło z czeskiej stolicy. Bez niego opera by nie powstała. Faktem jest także, że kompozytor część opery w Pradze skomponował. Jednak chodzi o niewielkie fragmenty, które ulegały zmianom w czasie prób. Z całą pewnością skomponował od początku do końca, siedząc w Bertramce, uwerturę. Do tej historii jeszcze wrócimy, ale tymczasem zatrzymajmy się przy owych przeróbkach. Otóż w wyniku prób zmienić musiała się nie tylko muzyka, powtarzam w drobnych fragmentach, ale także libretto. Tymczasem, gdy ta potrzeba zaistniała, da Pontego już w Pradze nie było. Musiał wrócić do Wiednia, by doglądać przygotowań do następnej opery z jego tekstem. Któż więc mógł przyjść Mozartowi z pomocą w tej sytuacji? Kto mógł przerobić fragmenty libretta? Kto doskonale znał język włoski? Kto władał biegle piórem? I tak oto trafiamy na kolejny mit. Choć tego, czy to naprawdę mit, z całą pewnością stwierdzić nie sposób. W czasie, gdy orkiestra Stawowskiego Diwadla gorączkowo pracowała nad nowym dziełem, do Pragi przybył najsłynniejszy kochanek świata, czyli Casanova. Wydaje się jakimś niebywałym zbiegiem okoliczności, że człowiek będący najbliższym faktycznie istniejącym odpowiednikiem bohatera opery Mozarta, z pochodzenia Wenecjanin, nagle pojawił się w mieście, gdzie szykowano poniekąd operę o nim samym. Jednak jego obecność w Pradze jest potwierdzona w dokumentach przechowywanych w czeskich państwowych archiwach. Po co przybył? Casanova miał już za sobą największe szaleństwa, najwspanialsze swoje przygody, te, które zapewniły mu nieśmiertelność w historii i czasem tak niewyobrażalne zbiegi okoliczności, że skłaniają niektórych historyków do myślenia, że w istocie nie było jednego Casanowy, ale co najmniej kilku. Gdy przyjechał do Pragi, miał już 62 lata. Zaledwie 5 lat wcześniej osiedlił się w Paryżu, gdzie spotkał Benjamina Franklina, gdy ten dokonał prezentacji niebywałego wynalazku, jakim był latający balon. W Paryżu Casanova pracował jako sekretarz Sebastiano Foscariniego, ambasadora weneckiego. Prawdopodobnie w tym czasie poznał również innego światowca, który w Paryżu bywał, Lorenza da Ponte. Być może właśnie to spotkanie natchnęło librecistę, by Mozartowi podsunąć pomysł opery o niepokornym, nieznającym żadnych świętości uwodzicielu. Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Tak czy inaczej, Foscarini niedługo potem zmarł i Casanova, coraz starszy, szukać musiał nowej posady. Znalazł ją u hrabiego Józefa Karla Waldsteina, cesarskiego szambelana, posiadacza imponującego zamku w Duksie, dzisiaj znajdującego się na terenie Czech i znanego pod nazwą Duchcow. Panowie musieli się polubić, obydwaj należeli do masonerii, obydwaj zwiedzili pół świata, mieli pewnie mnóstwo wspólnych tematów. Hrabia zaoferował mu godne wynagrodzenie i komfortowe warunki w swojej posiadłości, na co Casanova przystał niemal na swoją zgubę. Po pierwsze, praca była niebywale nudna, obowiązków miał niewiele, gardził większością mieszkańców pałacu, a oni gardzili nim. Hrabia nie palił się, by swojego bibliotekarza wprowadzać w kręgi towarzyskie, być może trochę bał się jego opinii. Więc ten doprowadzony samotnością do kompletnej rozpaczy rozważał nawet popełnienie samobójstwa. To, co go uratowało, to pióro, a konkretnie paląca wewnętrzna potrzeba utrwalenia swoich bogatych przygód. Zaczął więc pisać wspomnienia. A gdy w zamku nie mógł wytrzymać, udawał się na rozmaite wycieczki. Praga położona jest zaledwie 90 km od zamku, więc dystans ten, choć w XVIII wieku pokonywało się dużo dłużej niż dzisiaj, nie stanowił poważnej przeszkody. Praga zaś mogła zaoferować Kasanowie wszystko, czego ten potrzebował, z kulturą na pierwszym miejscu. Pewnie się dziwicie, dlaczego mówię o kulturze, a nie na przykład o domach publicznych czy wspaniałych balach. Tak, to bale zapewne też. Poza tym te światy się mieszały, światy kulturalne, arystokracja, artyści, wystawne praskie bale. Ale musimy przez moment wejść w stan świadomości człowieka XVIII wieku. Kasanowa nie był w oczach jemu współczesnych zdobywcą kobiet czy wielkim uwodzicielem. Owszem, pewnie jemu bliżsi znali część przewag. Niektórzy słyszeli jakieś plotki, ale oficjalnie był on światowcem, intelektualistą, znawcą włoskiej literatury, człowiekiem pióra. Legendę Kasanowy uwodziciela zbudował głównie on sam. Po pierwsze swoim bogatym życiorysem, po drugie wspomnieniami, w których ów życiorys z całą pewnością ubarwił. To przecież właśnie z jego memuarów znamy liczbę ponad 120 kobiet, z którymi rzekomo miał bliższe stosunki. Mówiłem o balach. Niewykluczone, że właśnie na jednym z bali Kasanowa i Mozart się poznali. Mógł to być słynny bretfeldowski bal, na którym Mozart bawił się podczas swojej pierwszej wizyty w czeskiej stolicy i od którego zapewne nie stronił podczas kolejnych wizyt. Okoliczności spotkania Mozarta i Kasanowy opisał jednak Alfred Meissner w wydanej w 1876 roku książce Rokoko Bilder, dla której podstawą były zapiski jego dziadka, profesora, wykładowcy, historyka i bliskiego przyjaciela praskich muzyków, zapewne państwa duszków oraz muzyków i pracowników stawowskiego diwadla. Sięgnijmy więc do Meissnera, który obecność Kasanowy ściśle wiąże z okolicznościami powstania uwertury do Don Giovanniego. Oczywiście miejmy w pamięci, że nie jest to dokument historyczny, ale zapośredniczone i zapewne literacko ubarwione wspomnienia. Oto jesteśmy w Bertramce, trwa przemiłe spotkanie, w którym biorą udział państwo duszkowie, artyści, część zespołu Teatru Narodowego, pani Bondini, wcielająca się w rolę Cerliny, Mozart i Kasanowa. Wino się leje, jest przyjemnie, Mozart doskonale się bawi. Atmosferę zakłóca jednak wisząca nad zespołem premiera, która przypomina zebranym, że Mozart wciąż nie dostarczył uwertury, a nawet nie zaczął jej pisać. Mozart zapewnia wszystkich, że bez trudu się wyrobi. Gdy panie ogłaszają, że koniec z tego dobrego i wracają do Pragi, dzisiaj powiedzielibyśmy raczej, że jadą do centrum, Mozart postanawia jechać z nimi. Już jest wiadome, że żadnej uwertury nie będzie, jeśli kompozytor się wypuści w miasto i zapewne będzie korzystał z dobrodziejstw niejednej praskiej gospody. Na prędce obmyślają więc koncept, jak go zatrzymać w domu. Pani Bondini prosi, żeby wrócił się do pokoju, jednego z pokojów, bo na fortepianie zostawiła rękawiczki. Mozart szarmancko cofa się i tych rękawiczek gorączkowo szuka i szukając nie zauważa, że drzwi się za nim zamykają. I tu cytuję za Meissnerem. Co to ma znaczyć? Zawołał Mozart. Cóż ja takiego zrobiłem, że mnie tu zamykacie? Oto wyrok sądu, zawołała pani Bondini. Wolfgang Amadeusz Mozart, który dłużny jest nam uwerturę do swojej opery tak długo, że naraża swoje własne oraz nasze interesy na poważne niebezpieczeństwo, zostaje skazany na pobyt w zamknięciu przez kilka godzin, by swój dług mógł spłacić. Następnie Meissner relacjonuje, jak to Mozart szukał pomocy u wszystkich zgromadzonych po kolei. Nikt jednak oczywiście nie ma zamiaru kompozytora wypuścić z jego więzienia, wszyscy chcą dostać uwertury. W końcu Mozart o litość prosi zamieszanego w ten spisek Kasanowę. Ty, który byłeś zamknięty w weneckich więzieniach, doskonale wiesz, jak udręczona jest dusza więźnia. Chcesz mnie tu zostawić, abym marnie zginął? Czy nie mógłbyś wykraść klucza i mnie uwolnić? A może tak naprawdę nigdy w więzieniu nie siedziałeś? Przykro mi, maestro, odparł Kasanowa, zalecam cierpliwość. Wiemy jednak z tej opowieści, że gdy towarzystwo się oddaliło, Kasanowa faktycznie ten klucz wykradł i otworzył drzwi pokoju, w którym Mozart został zamknięty. Za cały spisek obwinił panie i obiecał zemścić się w imieniu kompozytora, każdej z nich po kolei kradnąc pocałunek. Nie wiemy, ile w tej opowiastce jest prawdy. Jak sądzę, niewiele. Ale faktem jest, że Mozart kończył uwerturę w noc poprzedzającą premierę i o tym już wiemy z zachowanych listów i dokumentów. Pracował podobno bez wytchnienia, a ukończone strony dostawali kopiści siedzący na parterze, którzy natychmiast przepisywali poszczególne głosy, aby przygotować materiał orkiestrowy. Istotnie udało się to zrobić, ale nie było już w ogóle czasu na jakiekolwiek próby. Uwerturę orkiestra Stawowskiego Diwadla zagrała Avista. Jak zaznaczył w liście do Jacquena Mozart, kilka nut upadło pod stół, cokolwiek to znaczy. Gdy słucham o tym graniu Avista uwertury w dzień premiery, nie jestem tak naprawdę zdziwiony. Muzycy XVIII wieku byli dużo bardziej niż ci dzisiejsi przygotowani do grania Avista. Bach też nie organizował dziesiątków prób. Te wielogodzinne posiedzenia nad partyturą, szlifowanie każdego detalu z zespołem to dziedzictwo dopiero następnej epoki romantyzmu. Muzyk XVIII wieku miał we krwi improwizację, szybko czytał nuty, szybko musiał je grać. Był po prostu bardzo wprawnym rzemieślnikiem. Zanim posłuchamy fragmentu tej uwertury, warto jeszcze jedną tajemnicę przywołać wiążącą się z Casanową i Mozartem. Otóż gdy po II wojnie światowej komunistyczne służby zajęły i znacjonalizowały całe archiwum Waldsteinów w Duchcowie, znaleziono tam sporo dokumentów należących do Casanowy, przede wszystkim listów. I był pośród nich między innymi fragment rękopisu sceny 10 aktu II Don Giovanniego. Czy oznacza to, że Casanowa coś w tej scenie zmieniał, sugerował, pomagał Mozartowi? Nie wiadomo. Równie dobrze może być tak, że po prostu bawił się dziełem, które poznał, które stało się w Pradze sensacją i na którego premierze najprawdopodobniej był obecny. Posłuchajmy w takim razie fragmentu uwertury do Don Giovanniego Mozarta. Będzie to archiwalne nagranie Deutsche Symphonieorchester Berlin pod batutą Ferenca Fricksaya, zarejestrowane w 1958 roku dla wytwórni Deutsche Grammophon. Wyobraźmy sobie przy tym scenę, która wydarzyła się 29 października w dniu premiery w Teatrze Narodowym, a którą Meissner tak barwnie opisał. Poruszenie na widowni zwiększało się, gdy zgromadzeni dostrzegli, że pośród członków orkiestry zapanował jakiś niepokój. Chwila, gdy kurtyna miała pójść w górę, dawno minęła. Nagle wkroczyli inspektorzy orkiestry, niosąc nuty, by rozłożyć je na pulpitach. Niczym niecierpliwe dzieci czekające na koniec zbyt długiej modlitwy przy świątecznym stole, by zabrać się za pałaszowanie, czekali, by dostać swoje nuty. W międzyczasie Mozart pojawił się za dyrygenckim pulpitem. Nisko się wszystkim ukłonił i dał znak do rozpoczęcia uwertury. Zabrzmiała ona z mocą niebywałą, jakby pochodziła nie z tego świata. Trzy początkowe akordy, będące jakby bramą do całej kompozycji, sprawiły, że serca wszystkich całkowicie zamarły. Oto te trzy akordy. Meissner relacjonował dalej przebieg premiery Don Giovanniego w Pradze. 3 godziny później ta opera, jakiej świat muzyczny jeszcze nigdy nie widział, skończyła się. Beztroski, rozpłomieniony Don Giovanni, wbrew Bogu i wszystkim jego aniołom, został wciągnięty w wieczne płomienie swego grobu. Świat pożądania, rozwiązłości, strachu, lamentu i rozpaczy, który tylko Mozart potrafił przedstawić swoim słuchaczom, został nagrodzony bezgranicznymi owacjami. Tego wieczora Mozart miał powiedzieć swoje słynne zdanie: tylko moi prażanie mnie rozumieją. Zdanie, które przekazywane było z pokolenia na pokolenie z ogromną dumą. Sukces Don Giovanniego w Pradze należy mierzyć nie tyle liczbami zaprezentowanych przedstawień, ale społecznie. Opera stała się głównym teatralnym dziełem praskiej inteligencji. Każdy obyty kulturalny prażanin powinien był wybrać się choć raz w życiu na Don Giovanniego. Bondini, szef zespołu, impresario, natychmiast chciał zamówić u Mozarta kolejne dzieło. Wykrzykiwał w dniu premiery, że gdy Mozart i da Ponte biorą się do pracy, to żaden impresario na świecie nie pójdzie z torbami. Sukces jest murowany. Mozartowi jednak mimo tylu przyjemności, mimo oczywistej sławy, jaką w Pradze zdobył, nie było to w głowie. On chciał zdobyć Wiedeń. Miał nadzieję, że tak przytłaczający sukces jego nowej opery również w cesarskiej stolicy wywoła porażający efekt. Niestety, tak się nie stało. Wbrew temu, co pada w filmie Amadeusz, czego słuchaliśmy, przedstawień premierowo w maju zaprezentowanego Don Giovanniego, w maju 1788 roku odbyło się więcej, nie 5, jak mówi filmowe Salieri, ale 15. Było to porażająco mało, jak na dzieło tej klasy. Lorenzo da Ponte prawdopodobnie trafnie zdiagnozował problem w swoich pamiętnikach. To jest zbyt twardy kąsek dla moich Wiedeńczyków. W pewnym sensie musiał być to także twardy kąsek dla prażan, skoro dziennik Prager Oberpost am Zeitung czuł się po premierze w obowiązku odnotować, że dzieło jest ekstremalnie trudne. Ale to właśnie napędziło jego popularność, bo Praga chciała być na światowym poziomie. Miała ambicje i wiedzę, potrafiła docenić to, co zostało jej muzycznie ofiarowane i nie bała się trudności, które to dzieło ze sobą niosło. Don Giovanni nie był jedyną operą, którą Mozart skomponował dla Pragi. Na kolejną przyszło jednak chwilę poczekać. Kompozytor dwukrotnie odwiedził miasto w kwietniu i maju 1789 roku, półtora roku po premierze Don Giovanniego, najpierw w drodze z Wiednia do Berlina, a następnie wracając stamtąd. Jego obecność za każdym razem skrupulatnie odnotowywana, po latach wypłodziła wiele historii, które trudno dzisiaj potwierdzić, bo brakuje źródeł, brakuje dokumentów. Na przykład Gdy odwiedzimy jedną z najlepszych czeskich restauracji, czyli piwiarni, restaurację u dwóch kociek, czyli u dwóch kotów, przy ulicy Uhelny Trch na Pradze 1, bez trudu obok baru dostrzeżemy tabliczkę wskazującą, przy którym stoliku piwo pił Mozart. A ponieważ knajpa istnieje nieprzerwanie, bodaj od XVI czy XVII wieku, tak istnieje do dziś, piłem tam piwo nieraz, nie wydaje się to zupełnie historia niemożliwa. Jest zresztą ta restauracja w odległości kilku raptem minut spokojnego spaceru od Teatru Narodowego od Stawowskiego Divadla. Mówi się także o niezwykłym spotkaniu Mozarta z wybitnie utalentowanym harfistą, amatorem, który potrafił zaimprowizować wariacje na zadany przez Mozarta temat. Następnie kompozytor specjalnie te wariacje dla niego przygotował, zaś wszystko to stało się na piętrze w jednym z pokojów gościnnych którejś gospody. Następnie ów harfista, rzekomo chyba nazwiskiem Hoffmann albo Häusler, już nie pamiętam, żyjący niemal do połowy XIX wieku, grał te wariacje w całej Pradze i chcących słuchać turystów raczył anegdotami o Mozarcie. Ponieważ zaś nosił się jak w XVIII wieku, to stanowił żywy pomnik minionej epoki. Mówi się także o wizycie Mozarta we wspaniałym strachowskim klasztorze. Te odwiedziny relacjonował Norbert Lehmann, tamtejszy duchowny i muzyk, asystent organisty. Mozart podobno bardzo sobie życzył zagrać na wspaniałych organach kościoła Nawiedzenia Marii Panny. To jest prawdopodobne, istotnie mogły go pociągać, gdyż instrument został zbudowany w 1774 roku, czyli dla Mozarta musiał to być zupełnie nowoczesny obiekt, którego był ciekaw. Tym bardziej, że były to organy wielkie. W katalogu Mozarta improwizacja na organach Strachowa znajduje się tuż po arii Bella Mia Fiamma pod numerem 528a i zapisana jest jako fantazja w tonacji B-dur. Posłuchajmy fragmentu, jak sądzę, tej właśnie fantazji w nieznanym mi wykonaniu. Przepraszam, trafiłem na nie po dłuższych poszukiwaniach gdzieś w odmętach jednego z popularnych streamingowych serwisów. Wróćmy do drugiej opery, którą Mozart napisał dla Pragi. To jedno z ostatnich dzieł, które zdążył ukończyć. Zamówienie przyszło późno, a okolicznością była koronacja Leopolda II, następcy zmarłego Józefa II na króla Czech, mająca odbyć się we wrześniu 1791 roku. Zamówienia nie złożył Bondini, który tak bardzo walczył o nową operę u Mozarta, ale jego następca, wcześniej pracujący u niego inspicjent Guardazoni. Trzeba było stworzyć operę seria, a na libretto wybrano stary tekst Metastazja z 1734 roku, do którego muzykę jako pierwszy napisał przed laty Antonio Caldara. Był to pierwszy przypadek i bodaj jedyny w 35-letniej biografii Mozarta, gdy kompozytor uwikłał się w politykę. Jak do tego doszło? Nowa opera miała posłużyć jako element presji kulturalnej i politycznej. Pod koniec swoich rządów Józef II wprowadził szereg niekorzystnych dla szlachty czeskiej reform, wywołując konflikt z jej najbardziej wpływowymi przedstawicielami. Jak już wspominałem w części pierwszej, kością niezgody przede wszystkim była kwestia pańszczyzny, która w Czechach zwana była robotą. Józef II dążył do jej zniesienia, a Leopold do pogodzenia się z arystokratami. A zatem zgodził się reformy Józefa II cofnąć, z powrotem poddanych zmusić do roboty i znieść wyższe podatki, które Józef II nałożył na czeską szlachtę. Symbolem tej brudnej zgody miała być właśnie uroczysta koronacja w katedrze Świętego Wita oraz uświetniające ją obchody, a pośród nich premiera nowej opery zamówionej specjalnie na tę okazję u uwielbianego przez prażan kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jeśli popatrzeć na to wszystko z czysto politycznego punktu widzenia, Mozart, przyjmując takie zlecenie, stanął po stronie władzy absolutnej, po stronie tych, których wściekle zwalczała rewolucja. Innymi słowy, po stronie ancien reżimu i jego brutalnych praktyk w stosunku do najbiedniejszych. W istocie jednak wysuwanie takiego oskarżenia w stosunku do kompozytora jest bez sensu. Mozart prawdopodobnie nie zastanawiał się nad polityką, nie patrzył na to zamówienie w ten sposób. Po pierwsze, nic nie wiemy o jego poglądach politycznych. W obszernej, zachowanej korespondencji nie ma na ten temat niemal ani jednego zdania. Mało prawdopodobne, aby Mozart orientował się w zawiłościach stosunków czeskiej szlachty z dworem Habsburgów w Wiedniu. Owszem, od 1784 roku należał do loży masońskiej, pewnie niejedno tam słyszał, ale warto pamiętać, że masoneria, bardzo liczna wówczas, nie pełniła funkcji politycznej, a w każdym razie nie jasno zorientowanej. Nie mamy żadnych dowodów na to, by z powodów politycznych, tego, że ktoś miał takie, a nie inne poglądy, ktokolwiek do loży w Wiedniu nie został przyjęty. Masoneria po pierwsze odgrywała rolę socjety, towarzystwa, koterii. Oczywiście wpływała na politykę, ale nie była partią, nie była ruchem rewolucyjnym. Przynależność Mozarta do niej dawała kompozytorowi rozmaite kontakty, których bardzo potrzebował. Dodajmy do tego, że Mozart ani jednego dnia swojego życia nie przesiedział w szkolnej ławie. Nie miał gruntownego wykształcenia w zakresie ekonomii, polityki czy filozofii. Od najmłodszych lat skupiony był całkowicie na muzyce i na komponowaniu, a w latach późniejszych na tym, by tworzeniem zapewnić sobie i swojej rodzinie godziwy byt, utrzymanie po prostu. I taki był właśnie główny powód przyjęcia tego zamówienia. Bardziej bowiem liczyło się to, że za pokaźną kwotę skomponuje operę na zamówienie cesarskie, czyli od najważniejszego mecenasa sztuki w cesarstwie austriackim, niż że zostanie to dzieło w tym czy innym charakterze politycznym wykorzystane. Gdy popatrzymy na to, w jaki sposób łaskawość Tytusa była komponowana, dostrzeżemy, że wszystko poszło nie tak, jakby sobie tego Mozart życzył. Przede wszystkim na stworzenie tego dzieła miał piekielnie mało czasu. Po pierwsze dlatego, że trupa Guardasoniego odbywała tournée po Polsce. Wróciła z niego późno i szczegóły ustalić można było dopiero w ostatniej chwili. Po drugie, Mozart nie był pierwszym wyborem. Operę miał skomponować Salieri, który ostatecznie odmówił. Mówi się, że dzieło powstało w raptem 18 dni, co jest doprawdy zawrotnym tempem. Co więcej, prawdopodobnie Mozart nie pracował sam. dużo słabsze, odstające muzycznym poziomem recytatywy, podobno skomponowane zostały nie przez Mozarta, ale przez Süssmayera, jego ucznia, tego samego, który dokończył Rekwiem. Napisania libretta odmówił także Lorenzo da Ponte, który już po śmierci Józefa II pożegnał się ze stanowiskiem cesarskiego poety. Pośpiech zapewne wynikał z faktu, że w tym samym czasie Mozart pracował nad innymi dziełami, właśnie nad rzeczonym Rekwiem oraz nad czarodziejskim fletem. Prawdę powiedziawszy, także temat był mało mozartowski. Poważna opera we włoskim stylu z librettem zaczerpniętym z historii ze starożytnego Rzymu. Tytułowy bohater to cesarz Tytus Flawiusz, którego rządy przypadały na pierwszy wiek naszej ery. Zakochana w nim Witelia oraz powiernik cesarza Sextus. Całość nie jest interesująca pod względem fabularnym, a i muzycznie nie stanowi smakowitego kąska, żeby się posłużyć określeniem Lorenza da Ponte. Jak zauważa Piotr Kamiński w swoim przewodniku, chyba w żadnej innej operze Mozart tyle razy się nie powtórzył. Łaskawość przez wiele lat uważana była za najsłabszą z oper Mozarta, a mimo to nie brakuje w niej pięknych momentów. Na przykład aria Sextusa Parto ma tu ben mio ze wspaniałym solem klarnetowym, które przeznaczone było dla wiedeńskiego klarnecisty, wyśmienitego wirtuoza Antona Stadlera, dla którego Mozart wcześniej napisał już kwintet klarnetowy, a następnie koncert na ten instrument. Stadler zresztą przybył z Mozartem na premierę do Pragi. Posłuchajmy tego fragmentu w jednym z odkrywczych wykonań. Rok 2017, festiwal w Salzburgu, inscenizacja samego Petera Solarsa, gra Muzyka Eterna, a dyryguje Theodor Kurencis. Śpiewa zaś Marianne Crebassa. Komponowanie Łaskawości Tytusa działo się niejako w cieniu tajemniczego zamówienia na mszę żałobną. Znów wrócę do Amadeusza. Pamiętacie zapewne, że rzekomym anonimowym zleceniodawcą miał być tutaj sam Salieri, który chciał, by Mozart skomponował mszę na własny pogrzeb. A pod owym genialnym dziełem podpisać się miał Włoch i nie tylko udowodnić światu, jak wielki jest jego talent, ale także jak wspaniałomyślnym jest człowiekiem, że kompozytorowi, który uchodził za jego konkurencję, wyprawił tak poruszające i szlachetne muzyczne pożegnanie. Źródła tej zmyślonej historyjki należy szukać w czeskiej, pierwszej biografii Mozarta. Choć ani przez moment nie wskazuje Niemeczek, jej autor, aby anonimowym zleceniodawcą był Salieri, przywołuje on taką postać, która, cytuję, niczym duch pojawiła się na progu mieszkania Mozartów tuż przed wyjazdem do Pragi, by przypomnieć się i obiecać kompozytorowi dodatkowe wynagrodzenie, gdy dzieło zostanie ukończone. Kilka dni przed planowaną datą uroczystości koronacyjnych Praga żyła licznymi wydarzeniami towarzyszącymi. Bale, spotkania, satyryczne spektakle. Z tych satyr warto wymienić niemiecką antyrewolucyjną komedyjkę Augusta von Kotzebue, naśmiewającą się z francuskich wywrotowców. Der Weibliche Jakobinerklub. Można było się z tego śmiać, jeszcze Napoleon nie rozpoczął swojej kampanii. Co ciekawe, w ramach tych wydarzeń odbył się także spektakl Don Giovanniego w Stawowskim Diwadle, w którym zarówno Mozart jako dyrygent, jak i Leopold jako przyszły król wzięli udział. Kleist, niemiecki pamiętnikarz, zwracał uwagę, że Leopold u zwykłych Czechów nie cieszył się wielką popularnością i okazywane mu względy miały nieszczery, kurtuazyjny charakter. Tamtego wieczora wolałbym być Mozartem niż Leopoldem, pisał, widząc jak wielkim szacunkiem i zainteresowaniem publiczność darzyła operę, którą Mozart napisał specjalnie dla prażan. Trudno się temu wszystkiemu dziwić, bo przecież Leopold w zasadzie przyjechał samemu się ukoronować. Odbyła się koronacja owa w katedrze świętego Wita, a wieczorem premiera łaskawości Tytusa w Stawowskim Diwadle. Warto zwrócić uwagę, że zwykła czeska publiczność została z tego spektaklu w zasadzie wyłączona. Teoretycznie mogła wejść, ale pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc mieli przede wszystkim austriacki establishment, zagraniczni goście itd. Ponieważ ich wszystkich do Pragi zjechało całe mnóstwo, w praktyce zwykli mieszkańcy na premierę nie mieli wstępu. Niewiele wiemy o odbiorze tej premiery. Praski dziennik, wcześniej tak sążniście opisujący premierę Don Giovanniego, tym razem zamieścił tylko krótką notkę, że wydarzenie się odbyło. Ale to nic dziwnego, ponieważ nikt z prasy nie został na spektakl wpuszczony. Zachowała się słynna opinia Marii Luizy, która miała operę nazwać niemieckim świństwem. Zebrani na premierze goście byli tak zmęczeni obchodami i tak zniechęceni, że trudno było od nich oczekiwać entuzjazmu. Współczesny badacz losów Mozarta i jeden z kierowników muzeum w Bertramce, Tomislav Wolek, twierdzi, że mimo wszystko w dalszej perspektywie prażanie docenili operę Mozarta i była ona grywana. Jednak zgodzić się wypada, że popularności Don Giovanniego nigdy nie osiągnęła. Mimo to w ostatnich dniach pobytu Mozarta w Pradze, gdy spektakle były już otwarte dla normalnej publiczności, kolejne przedstawienia były ciepło przyjmowane, o tym pisał do Mozarta także Anton Stadler, który został w mieście nieco dłużej niż Wolfgang, a końcem września musiał już kompozytor wracać do Wiednia na premierę Czarodziejskiego Fletu. Pisał także, relacjonując swój pobyt w Pradze, że łaskawość Tytusa koniec końców była sukcesem. Był to jednak już trudny czas. Mozart był poważnie chory, ciągle brał leki, chodził do lekarzy. Zbliżała się nieuchronnie chwila rozstania z tym światem. Stało się to 5 grudnia 1791 roku. W swojej biografii Niemeczek pisał: podczas ostatniego pobytu w Pradze Mozart zachorował i ciągle udawał się do lekarzy. Był blady, smutny. Mimo to w towarzystwie żartował. Gdy żegnał się jednak z najbliższymi przyjaciółmi, popadł w głęboką melancholię i łzy płynęły mu po policzkach. Po powrocie do Wiednia zabrał się do pisania, do kończenia rekwiem, lecz szło to już bardzo kiepsko. Brakowało mu sił. Miał rzekomo powiedzieć Konstancji: czuję, że pisze rekwiem na swój własny pogrzeb. Prawdziwego, godnego pogrzebu Mozart w Wiedniu nie miał. W przygnębiającej zimowej aurze w ostatniej drodze towarzyszyła mu tylko garstka najbliższych przyjaciół i rodzina. Do Pragi wiadomość o śmierci Mozarta dotarła kilka dni później i wywołała szok. Wszak kompozytor, tak w mieście kochany, był bardzo młody, miał zaledwie 35 lat. Praski dziennik zawiadamiał, że 14 grudnia odbyła się uroczysta, żałobna msza w kościele świętego Mikołaja na Malej Stranie. Powiadomiono o niej na ulicach specjalnym obwieszczeniem. Przez pół godziny tego dnia biły dzwony wszystkich praskich kościołów parafialnych, a w samej uroczystości wzięło udział co najmniej 4000 osób. Była podczas niej obecna oczywiście cała orkiestra Teatru Narodowego pod kierownictwem Józefa Strobacha, uzupełniona do łącznego składu 120 muzyków. Zebrali się, by wykonać rekwiem, oczywiście nie rekwiem Mozarta, ale rekwiem Rysslera, Antonina Rysslera. Trudno powiedzieć, czy twórca ten współczesny Haydnowi i Mozartowi był Czechem, Niemcem czy Włochem, bo w dokumentach raz widnieje jako Francesco Antonio Rossetti, urodzony w Mediolanie, innym razem jako Franz Anton Rüssler. Rüssler zresztą zmarł pół roku po śmierci Mozarta. Również bardzo młodo, miał zaledwie bodaj 41 czy 2 lata. Partię sopranową wówczas wykonała oczywiście Józefina Duszkowa. Tak praski dziennik opisuje atmosferę, która panowała w świątyni. Pośrodku stało podwyższenie żałobne, oświetlone. Trzy chóry złożone z kotłów i trąbek grały uroczyste fanfary. Nabożeństwo prowadził proboszcz Rudolf Fischer. 12 uczniów gimnazjum na Malej Stranie niosło pochodnie i wieńce na ramionach. Tysiące ludzi zanosiło się łzami. Strata Mozarta jest niepowetowana. Choć są dzisiaj wybitni mistrzowie sztuki muzycznej i zapewne w przyszłości też się objawią, to na takiego geniusza jak Mozart przyjdzie czekać kilka wieków. Choć można podejrzewać, że trochę w tym opisie jest przesady, to bez wątpienia nigdzie indziej na świecie, nie wyłączając Wiednia, nie istniało tak wielkie oddanie dla muzyki Mozarta i tak bezwarunkowe docenienie jego geniuszu jak w Pradze. Choć zarówno ciało, jak i duch Mozarta opuściły czeską stolicę, jego muzyka oraz bliscy w mieście pozostali. Niecałe pół roku po jego śmierci w Pradze zaprezentowano z wielkim sukcesem czarodziejski flet. Grano także szereg innych jego kompozycji. Zorganizowano, podobnie zresztą jak w Wiedniu, koncert charytatywny dla Konstancji i jej dzieci. Ona sama w końcu do Pragi przeprowadziła się na kilka lat. W 1794 wznowiono Così fan tutte, dawano szereg koncertów, a właśnie w owym 1794 roku wystawiono naraz kilka oper Mozarta, m.in. Don Giovanniego i Łaskawość Tytusa. Można więc powiedzieć, że był to rodzaj mozartowskiego festiwalu operowego w czasach, w których jeszcze festiwale jako takie nie istniały. Pośmiertne losy Mozarta w Pradze, znaczenie jakie dla miasta miała jego twórczość w XIX wieku, jakie ma do dzisiaj, i jakie konstruuje się mitologię na temat Mozarta oraz jak się je dekonstruuje, promując między innymi takich twórców jak Myśliweczek czy przywracając pamięć o zapomnianych czeskich kompozytorach okresu klasycyzmu. To wszystko to jest temat na osobną opowieść. Za niedługo taką historię w szafie również wam opowiem. To była Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Kłania się nisko Mateusz Ciupka. Słyszymy się już za tydzień w piątek, a tematem będzie coś zupełnie innego, ktoś zupełnie inny, bowiem w tym roku, którego zostało nam już raptem miesiąc, przypada 30-lecie śmierci jednej z moich ulubionych pianistek, Tatiany Nikołajewej. Jej właśnie ten następny odcinek poświęcę. Tymczasem zostawię Was z muzyką, która w Pradze 14 grudnia 1791 roku zabrzmiała podczas pożegnania ukochanego praskiego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta. Oto Requiem Eternam z mszy żałobnej Rysslera w wykonaniu praskich śpiewaków La Gioia, Kamerati, Filharmonika Bohemia pod batutą Johannesa Moezusa. Nagranie dla Ars Production wydane zostało w 2011 roku. Do usłyszenia już w najbliższy piątek.